Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia bardzo gorąco i serdecznie pragniemy przywitać pana premiera Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ministra rolnictwa. Szczęść Boże, panie premierze, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam państwa, ojca szczególnego.
Panie premierze, sprawa bieżąca, aktualna to różnego rodzaju środowiska, które dokonywały podsumowań działalności tej koalicji, działalności tego rządu w rok czasu, kiedy ta koalicja została zawiązana. Panie premierze, pierwsze pytanie, jak pan także jako przewodniczący samoobrony, jako premier rządu ocenia działalność tej koalicji?
Nie jest to koalicja na pewno łatwa, ale nie po to wchodzi się do rządu, żeby było łatwo, tylko po to, żeby rozwiązywać ich najtrudniejsze problemy. Natomiast niektóre nasze starcia koalicyjne uważamy dzisiaj z perspektywy czasu, że były niepotrzebne. Niekiedy trzeba było po prostu usiąść częściej do stołu, rozmawiać z sobą i to niekiedy długo rozmawiać, aby dogadać się w sprawach bardzo ważnych dla Polski, ważnych dla Polaków, odkładając na bok niekiedy sprawy ambicjonalne. Takie błędy były i z naszej strony, i ze strony Ligi, i ze strony PiS-u również. Nie ma tutaj kogoś, kto byłby takim jedynym spoiwem, który byłby najlepszy i który byłby bez winy, albo ten, który miałby najniższą winę. Wszyscy po równi zasłużyliśmy i na pewną krytykę wewnątrz naszą, ale na pewno ta koalicja jedno, co zrobiła przez ten rok czasu, to ta koalicja nie sprzedawała majątku narodowego, tak jak robiły to poprzednie rządy. Wpływy z prywatyzacji w ubiegłym roku miały być przewidziane przez rząd Belki jeszcze około 7 miliardów złotych, a było tylko około 0,5 miliarda, i to nie ze sprzedaży, a z dywidendy w większości. Także my majątek narodowy zachowaliśmy w takim stanie, w jakim go przejęliśmy. Teraz oczywiście pewne prywatyzacje, procesy będą się odbywać, ale zgodnie z poszanowaniem interesu narodowego, interesu pracowników. I następna sprawa, zaczęliśmy radykalne rozliczanie. Rozliczanie tych wszystkich, którzy przez te wszystkie lata doprowadzili do tej ciężkiej sytuacji poszczególne grupy społeczne. No i sprawa oczywiście wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB, spadku bezrobocia. No przecież to są efekty, to jest zasługa tej koalicji między innymi. My nie mówimy, że my przez rok doprowadziliśmy do tego wszystkiego, że jest super, ale my nie zepsuliśmy nic i my jeszcze ulepszyliśmy wszystkie sprawy, te, które miały służyć rozwojowi gospodarczemu i poprawie sytuacji społecznej, to znaczy politykę prorodzinną wprowadziliśmy i sprawy, które przyczyniły się do tego, że jednak w Polsce zaczęto tworzyć miejsca pracy. To nie dlatego bezrobocie spadło, jak mówią złośliwi tej koalicji, że ludzie wyjeżdżają za granicę. Oczywiście, że wyjeżdżają za granicę, ale zdecydowanie powstają w Polsce nowe miejsca pracy.
Panie premierze, co jest największym wyzwaniem na najbliższy czas działalności tego rządu i tej koalicji?
Na najbliższy czas najważniejsze, byśmy dalej robili wszystko, żeby przedsiębiorcom było w Polsce łatwiej. To znaczy prostszy system rejestracji firm, mniej kontroli w firmach, bo to jest przerażające, kiedy do jednej firmy rocznie przychodzi 15-20 kontroli różnych, albo kilka powtarza się w ciągu roku, bo ktoś kogoś nasyła i tak dalej. To jest utrudnienie dla firmy. Firma nie może zająć się typową produkcją, tylko myśli, jak rozmawiać z tą kontrolą, co jeszcze znajdą, co mamy źle i tak dalej. Oczywiście, że prawo musi być przestrzegane, przepisy pracownicze muszą być przestrzegane i kodeks pracy musi być przestrzegany, natomiast bez przesady wszystko. I następna sprawa to jest sprawa obciążeń firm. To wpływa również na wysokość pensji, minimalną pensję, bo jeżeli jest wysoki ZUS, wysokie podatki są, to wiadomo, że firma nie będzie chciała płacić dużej pensji, dlatego że od tej pensji płaci te zobowiązania. Rząd w tej chwili pracuje intensywnie, Ministerstwo Pracy szczególnie, którym kieruje pani minister Kalata z naszej partii, pracuje nad tym, aby wprowadzić minimalną pensję, która będzie gwarantować przynajmniej godne życie. Ona musi być na poziomie co najmniej 50% tego, co jest na Zachodzie. Dzisiaj to jest 35%. Musimy sukcesywnie dochodzić do tego, żeby to było wyżej, zdecydowanie wyżej. to, że jeżeli tak będzie, to pomimo tego, że będą u nas tworzone miejsca pracy, to i tak gro ludzi wyjedzie z Polski w poszukiwaniu pracy.
Panie premierze, teraz sprawy dotyczące działalności resortu kierowanego przez pana premiera jako ministra rolnictwa. Wiemy, że nastąpiły zmiany personalne na stanowisku wiceministra rolnictwa. Czym one były spowodowane?
Znaczy ta zmiana następuje, jest w trakcie. Minister Zagórski złożył rezygnację już drugi raz, mówił, że odchodzi, no więc ja nie będę utrudniał nikomu jego dalszego życia czy jego chęci odejścia. Ja przeprowadziłem rozmowę po fakcie z ministrem, dlatego że minister najpierw złożył rezygnację na ręce pana premiera, a później powiadomił mnie o tym. No natomiast nie możemy otrzymać na siłę, jak mówię. Ja cenię i ceniłem bardzo w pracy ministra Zagórskiego, bardzo dobry minister, operatywny, znający się na resorcie, zresztą pracował tam wcześniej ileś lat. Ale no jeżeli nie chcę, to po prostu nie chcę. Będzie inna osoba, będzie mój szef gabinetu politycznego, dr Maciej Jabłoński, który da sobie na pewno radę znakomicie na tym stanowisku. Są również pewne zmiany w agencjach, gdzie też musimy jednak tam wprowadzać ludzi dynamicznych, ludzi, którzy będą wychodzili naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników, gdzie nie będziemy sztywno trzymać się pewnych przepisów nawet Unii Europejskiej, które można, nie mówię, że nagiąć, ale które można interpretować nieraz na korzyść rolników, a ktoś sztywno interpretuje je w drugą stronę. Takich sytuacji też nie może być. Rolnicy czekają na to, żeby byli rzetelnie obsłużeni, żeby te wszystkie fundusze, które są z Unii Europejskiej, szły na gospodarstwa rolne, na ich rozwój, unowocześnianie, a kiedy są sytuacje takie, jak dzisiaj mamy sytuację klęski, przykładowo sadów, w ubiegłym roku były susze, żeby też odpowiednie agendy, agencje rządowe, które działają w obrębie rolnictwa, służyły im.
Panie premierze, no właśnie, wiemy, że kolejna fala przymrozków spowodowała klęskę w sadach i uprawach warzyw. Pan premier jest w drodze do Grójca, tam odbędzie się także spotkanie z sadownikami.
Tak, dzisiaj ten sygnał, który słychać, to jedziemy szybko, żeby zdążyć na to spotkanie. Spotykam się z sadownikami z całej Polski. To jest spotkanie najpierw z zarządem Związku Sadowników Polskich, następnie z szerokim gronem reprezentacji z całego kraju sadowników, rolników. I tu będę chciał przedstawić propozycje, które wczoraj przedstawiałem na posiedzeniu Rady Ministrów, które pan premier przyjął jako tak wskaźnikowe do przygotowania uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. I dzisiaj również rozmawiałem z panem premierem Kaczyńskim na ten temat, bo doszły mi jakieś słuchy, że ja za dużo mówię na ten temat, a premier ma inne zdanie. Premier do mnie z innym zdaniem nie dzwonił, więc ja przedzwoniłem. Mówię, panie premierze, co to za słuchy chodzą? Premier był po prostu zaskoczony tym. No ale to są spekulacje opozycji, która w osobie pana posła Sawickiego, chociażby z PSL-u, czy innych posłów PSL-u, Platformy, SLD, mówi, że to, co ja przedstawiam, to jest propaganda. Mówili tak odnośnie suszy, chociaż wykonaliśmy uchwałę w procentach, dlatego że na pomoc bezpośrednią było 230 milionów, a wypłacone zostało prawie 500 milionów, drugie tyle. Wszystkie inne zobowiązania wywiązaliśmy się. Pewne błędy tamta uchwała miała, więc teraz chcę usunąć tych błędów i uchwała przed przedstawieniem je przed przedstawieniem jej premierowi i do uzgodnień międzyresortowych będę chciał, żeby była zatwierdzona przez czynnik społeczny, związki zawodowe, związki branżowe sadowników, ogrodników, izby rolnicze, tak aby później nie było, że a my jeszcze byśmy dopisali to, czy my byśmy chcieli to. Muszą być, no karencja musi być w spłacie kredytów inwestycyjnych, w spłacie kredytów obrotowych już zaciągniętych, spłaty rozłożone na dłuższy okres czasu, nowe kredyty, które pozwolą na utrzymanie sadów w takiej kondycji, aby w przyszłym roku, przy normalnym roku, mogły one być, były one przygotowane do tego, że będą owocować w normalny sposób. Na to potrzebny jest nowy kredyt, też z karencją i oprocentowany bardzo nisko, bo to jest 1,69%. Było niżej oczywiście, ale wzrosły trochę pewne koszty utrzymania. banków, to jest 14% i 0,25% wiemy, że wzrosło redyskonto, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Także rząd jest na to przygotowany. Będziemy zmieniać również ustawę o podatkach, tak aby gminy, które umorzą podatek tym, którzy doznali jakiejś klęski, krzywdy, czy w przyszłości nawet wypadki losowe, pożary, inne, żeby gmina mogła umorzyć podatek bez konsekwencji utraty subwencji państwowej.
Panie premierze, kolejna sprawa to sprawa dotycząca polskiego rybołówstwa. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rybacy walczą o przetrwanie polskiego rybołówstwa. Z tego co wiemy, jest zlikwidowanych już około 50% floty, która zajmowała się połowami dorsza. W skali ogólnych połowów to jest 40% kutrów już zezłomowanych od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ta batalia o przetrwanie polskiego rybołówstwa trwa. Pojawił się także problem w momencie, kiedy zostało stworzone nowe Ministerstwo Gospodarki Morskiej. W tym momencie wiem, że trwają także bardzo trudne rozmowy pomiędzy rybakami i Ministerstwem Gospodarki Morskiej, ale wiemy także, panie premierze, że pan w dalszym ciągu jest zaangażowany również w pomoc rybakom, aby rzeczywiście to rybołówstwo nie zginęło, ale przetrwało.
No oczywiście, zdecydowanie jesteśmy za tym i ja będę włączał się w te rozmowy, będę sygnalizował, bo przejście Departamentu Rybołówstwa pod ministra gospodarki morskiej to nie znaczy, że ja mam problem z głowy i że ja nie chcę się tym zajmować. Absolutnie nie. Tym bardziej będę uważał teraz, żeby rybakom nie stała się krzywda. Natomiast no już się stała krzywda, tak jak ojciec zauważył, że rybacy zostali skrzywdzeni w ogóle samym wejściem do Unii, gdzie ci, którzy negocjowali traktat akcesyjny, podpisali wstępnie go w Kopenhadze, pan Miller i Kalinowski, a nie Kaczyński i Leper, tylko tamci panowie. Później w Atenach był Leszek Miller i pan Cimoszewicz, podpisali te dokumenty, wiedząc o tym, że konsekwencje będą takie, jakie będą. Ludzi o tym nie informowano, że trzeba będzie tyle właśnie floty wyłączyć, tyle floty złomować, że nie będzie pieniędzy, że będą kwoty połowowe, tak jak w rolnictwie też kwoty produkcyjne. To wszystko złożyło się na to, że dzisiaj rybołówstwo mamy w bardzo ciężkiej sytuacji i udało się w ubiegłym roku, że za dni przestoju rybacy otrzymują wyższe kwoty. Udało się to, że ja podpisałem jeszcze rozporządzenie o tym, że nie będziemy z góry ustalać dni wolnych od połowu, ale teraz słyszę niepokojące głosy, że minister coś tam próbuje robić, żeby jednak ustalać z góry dni. Otóż apeluję i do ministra i rozmawiałem z nim i do rybaków, aby negocjacje prowadzili twarde, zdecydowane, oczywiście w interesie polskim, z poszanowaniem prawa, natomiast to jest interes ludzi, przetrwania ludzi, dlatego że niestety, ale ta produkcja nie jest tak bardzo opłacalna, jak była kiedyś.
Panie premierze, i dzisiaj także odbędzie się spotkanie z komisją dotyczącą z rybakami, tak?
Tak, dzisiaj jest spotkanie, natomiast spotyka się Departament Rybołówstwa. Spotykają się, będą właśnie na ten temat rozmawiać.
Panie premierze, dziękuję serdecznie za rozmowę na antenie Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiamy,
dziękuję,
życząc
bardzo
udanego spotkania w Grójcu.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem premierem Andrzejem Leperem, wicepremierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem rolnictwa.